Nie. I dzień dobry. Wszystkich witam. Parę nowych osób dzisiaj jest, widzę. Ale pisałam w poście na Facebooku, że nikogo nie odpytujemy, nie wywołujemy do odpowiedzi i nie zmuszamy do pokazywania się, więc witam nowe osoby, ale o nic nie pytam. Dzisiaj będziemy mówić o tym pięknym zbiorze Mleko, krew, żar, Danciel Moniz. W przekładzie Miłki Jankowskiej, która jest z nami dzisiaj. Miłko, dziękuję bardzo, że kolejny raz poświęcasz nam część swojego wieczoru.
Cześć, kochani. Musiałam sobie przede wszystkim przypomnieć, bo pamiętacie, te spotkania to są po bardzo długim czasie od przekładu, więc jeszcze szybko przekartkowałam przed.
Od przekładu, a czasem jeszcze dłużej od wydania. Akurat tym razem jest dość krótko od wydania, bo książka się ukazała w lutym. A mamy spotkanie marcowe klubu książkowego, natomiast no tak, od przekładu chwila minęła, a ja mówiłam, zanim się połączyłam z wami, mówiłam Miłce, która tu była pierwsza, że czytam teraz zbiór opowiadań, nie mogę powiedzieć jaki, bo mam nadzieję, że go wydam kiedyś, ale jest właśnie na tyle trochę podobny, na tyle podobny do tego zbioru, że przygotowałam sobie cały wstęp o tym, jak strasznie mi się podoba jedno opowiadanie, a potem sobie uświadomiłam, że ona jest w tamtym zbiorze, a nie w tym. Więc nie mam wstępu dzisiaj. Oprócz tego, że Lauren Groff poleca te opowiadania i mnie też one trochę przypominają Groff i nie tylko z powodu tej Florydy, która tak naprawdę, nie wiem, tak mamy w głowach chyba, że Floryda, że coś łączy, ale tak naprawdę, czy tu jest Floryda taka bardzo dobitnie istotna? Myślę, że mniej niż w Groff, a w sumie we Florydzie Groff też część tych opowiadań właściwie mogła się dziać równie dobrze w innym tropikalnym miejscu i dusznym, i pełnym różnych nieprzyjemnych zwierząt. Także Floryda jest tak w tle trochę. Ale co mi się w nich podobało? Podobała mi się różnorodność, podobało mi się właśnie różnorodność tych bohaterek też i bohaterów. Nie wiem, jak wy ich odbieracie. Oddaję wam głos.
Ja
mogę zawsze zacząć.
Dobrze. Kto chce zacząć, możecie podnosić ręce wirtualnie albo odzywać się. Jak wygodniej.
Marta coś zaczęła mówić.
Chyba, tak, Marta?
Tak, ja zaczęłam mówić jeszcze, co prawda nie udało mi się niestety przeczytać wszystkich opowiadań, jestem gdzieś w połowie mniej więcej, ale wpadłam sobie posłuchać z ciekawości, co wy macie do powiedzenia, ale chciałam powiedzieć właśnie, że a propos Florydy, to nie wiem, czy te opowiadania mi się aż tak kojarzą z Groff. Wydaje mi się, że u Groff było właśnie więcej natury i takiego gdzieś tam człowieka razem z naturą. A tutaj mimo wszystko jest takie skupienie właśnie na człowieku i póki co mi się wydaje, że dużo na kobietach. To wszystko, co chciałam powiedzieć.
Zgadzam się, dokładnie. Ja szczerze mówiąc przeczytałam wszystkie te oczywiście na klub. Florydę czytałam dawno, mało pamiętam, ale właśnie pamiętam z niej to, że była duchota, że były zwierzęta obrzydliwe, różne sytuacje i natura. To pamiętam na pewno. I właśnie trochę się spodziewałam, że tutaj też trochę będzie, bo właśnie przez te porównania do Florydy. A nie, właśnie z tym tego tutaj nie było, więc tu jest właśnie bardziej sytuacja skierowana na te bohaterki, na ich emocje, uczucia. Bardziej kobieca i bardziej taka, no bardziej skierowana na bohaterki, mam wrażenie, są tutaj te opowiadania, które bardzo mi się podobały, ale nie podobało mi się aż tak, jak myślałam, że mi się spodobają, nie wiem, może za jakieś oczekiwania wywindowałam nie wiadomo gdzie, ale poza tym z opowiadaniami najczęściej, myślę, że podobnie też chyba wszyscy tak mają, że ciężko znaleźć zbiór, który trafi w 100%, ponieważ zawsze są opowiadania, które i mniej, i bardziej się spodobają, czy mniej lub bardziej trafią do czytelnika, czytelniczki. I tak było w moim przypadku. Podobały mi się te opowiadania bardzo, chociaż Tak, jak powiedzieć, podobało mi się bardzo literacko, jak są napisane i przetłumaczone oczywiście, Miłka, w twoją stronę, bo jakby wiadomo, jak czytam przekład, no to nie sposób nie docenić tego, co robi tłumacz, tłumaczka, no bo jakby to ogromna twoja zasługa, jak to dobrze się czyta, jak to dobrze jest napisane. Więc napisane są świetnie i fragmenty, takie zdania, takie różne, no naprawdę aż takie, tak czytam i mówię, wow, to brzmi naprawdę dobrze, zaznaczyłam sobie też kilka, nie, tego chyba nie widać, dosłownie kilka, ale fragmentów mam zaznaczonych, które tak jakoś albo mnie ujęły, albo w jakiś sposób po prostu chciałam o nich pamiętać, ale brakowało mi w niektórych z tych opowiadań, to co jest najcięższe w mojej ocenie w pisaniu opowiadań, dobrej na poziomie tego, jak to było napisane, puenty, zakończenia. To znaczy przykładem według mnie jest takie to opowiadanie chyba języki, tak? Moment, sprawdzę. Języki albo uczta, tak? Te dwa, uczta to jest, tak, to jest to, wiem, kto to wiemy, myślę każdy, kto to jest, ośmiornicy. I języki to na przykład te opowiadania napisane były tak, że czytałam je, no mówię wow, ale samo zakończenie takie troszeczkę może pozostawiło we mnie jakiś tam niedosyt, tak? Ale to jest, no mówię, pewnie kwestia po prostu, wiadomo, indywidualna, że może oczekiwałam też nie wiadomo czego. Więc tego mi troszkę brakło w niektórych tych opowiadań. To znaczy, że literacko były świetne, ale no, jakby sama historia, samo do czego to prowadziło, może nie zawsze tak w 100%, tak, aż tak mi się podobało, jak podobało mi się to, jak to jest napisane. No. To, które najbardziej, co ja jeszcze odnalazłam, to może później wam powiem. Jestem na razie ciekawa, co wy jeszcze powiecie.
Naprawdę, ja też nie powiem,
kto. Ja jeśli mogę.
Miłka.
Nie, to ja zawsze się zastanawiam przy zbiorach opowiadań przede wszystkim, jak autor pracuje z redaktorem, bo wiem, że ten wybór musi być trudny. Ja mam takie wrażenie, nigdy tego nie sprawdziłam i nigdy nikogo o to nie zapytałam, że jednak najlepsze jest w rozumieniu autorki albo redaktora, albo wydawnictwa, idzie na początek. I to mi się trochę potwierdza w tych różnych zbiorach, które tłumaczyłam. Nie wszystkie też pamiętam, ale zostaje we mnie zawsze takie wrażenie, że takie jakieś najmocniejsze, które w człowieku będzie tkwiło, to właśnie idzie na początek. Teraz, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale tłumaczyłam kolejny zbiór opowiadań dla pauzy i tam tak właśnie było. Że mimo, że jest dość długi i ma kilkanaście tekstów, to najlepiej cały czas po skończeniu pamiętam pierwsze. Może to jest jakiś taki efekt też świeżości. To pierwsza ode mnie rzecz. Puenty opowiadań to podejrzewam, że jest najtrudniejsze dla wszystkich autorów i myślę, że potem się też trochę poznaje mistrzostwo autora, chociaż ja nie lubię bardzo takich jasnych, czystych zamknięć. Ja wolę, jak gdzieś zostaje niedopowiedzenie, dlatego jak ktoś mówi, że nie lubi opowiadań, bo potem to tak nie wiadomo, co było dalej i ta historia taka niby otwarta, no i tak się czeka na to, na ciąg dalszy, a się jego nie dostaje. Więc akurat mi się to podoba, bo ja lubię sobie wymyślać. Wiem też, że często bardzo z opowiadań rodzą się powieści później, z jakichś wątków opowiadaniowych, z jakichś obrazów, z bohaterów, z miejsc też, które pojawiają się raz w zbiorze opowiadań, potem w tym samym miejscu jest osadzona powieść i to tak, jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o końcówki. Druga rzecz, której się obawiałam, jak zaczynałam tłumaczyć Monis, to było to, że ona będzie taką uczennicą grof, bo ona tak wielbi grof i tak o tym często mówi i z taką amerykańską ekscytacją się zawsze wypowiada o Loren. I pomyślałam sobie, okej, zaraz dostaniemy takie wprawki. Jak zaczynałam tłumaczyć, to nie byłam przekonana, a ja jestem z tych tłumaczy, którzy nie czytają książek i jak Anita mówi, że warto, no to po prostu biorę i jadę. I miałam takie trochę obawy, ale one są rzeczywiście inne. I na coś innego jest kładziony nacisk i to jest chyba największa zaleta, taki indywidualizm i takie swoje pomysły tej autorki. Ona nie musi do nikogo równać, nie musi się z nikim porównywać. I tutaj chyba w jednym miejscu tylko grzebałam w Google Mapsie, żeby znaleźć jakieś miejsce, chyba ten hotel, na którego dachu siedziały dziewczynki i patrzyły przez rzekę. Tak próbowałam sobie to znaleźć i wyobrazić i obejrzeć, jak to naprawdę wyglądało i gdzie to mogło być. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczywiście były takie uniwersalne, ale to też chyba dobrze, bo ja mam tak... taki, chyba przez to, że Polacy jeżdżą na Florydę, to ja mam dosyć Florydy trochę już. Teraz to się stało jakiś nagle taki punkt wyjazdowy i po prostu wszyscy wyjeżdżają, bo najcieplej, bo najładniej, bo najłatwiej, bo najbliżej. I takie mam wrażenie, że ta Floryda mnie atakuje z różnych stron, a tutaj jakoś mnie nie zaatakowała. Więc no, ja jestem fanką opowiadań, to pewnie już wiecie. Jestem chyba jedną z niewielu tłumaczek, które kochają tłumaczyć opowiadania. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że przez 15 lat koordynowałam ten mój festiwal opowiadania, że oprócz klasyków znam też wielu współczesnych autorów z bardzo, bardzo wielu różnych krajów. I ta forma jest mi bliska, ale też jest to taka dla mnie bardzo praktyczna w tłumaczeniu. Nieważne jak są długie, to ja miałam bardzo wiele przyjemności. Ja wiem, że to trudno uwierzyć, zawsze jak opowiadam o tym, och, ja tak kocham tłumaczyć, to jest po prostu dla mnie taki odpoczynek po 8 godzinach pracy, to nikt mi nie wierzy, ale tak naprawdę jest. Czasem bardziej, czasem mniej, ale akurat przy Moniz to była wielka przyjemność. No i wiecie, po Vanach i po Nunes to jest taki... taki trochę oddech, nie to, że nie kocham Vanna i Nunes, bo wszyscy wiedzą, że ich kocham, ale tak trochę było mi lżej i chyba przez to było mi tak dobrze z tą książką.
Chociaż nie wszystkie nastrajają pozytywnie, nie? Te opowiadania, więc nie wiem, dlaczego ci było lżej.
Nie, nie, absolutnie nie, ale to wiadomo, nie, żadna moja książka nie pozytywnie nie nastraja. No pokażcie mi jedną, to po prostu będę wam bardzo wdzięczna. Ale ja, moja półka wygląda jak po prostu jakaś półka psychologa, który z traumami sobie musi radzić.
No może nie męczymy komentarzy, jak wygląda półka pauzy w tej sytuacji, która się częściowo swoją pokrywa. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś o tym, że nie znamy zakończenia, to ostatnio, nie będę spoilerować, bo na pewno nie wszyscy czytali jeszcze nową Marie Aubert, która się ukaże oficjalnie 4 kwietnia, więc właściwie jeszcze nie miała oficjalnej premiery, ale jest już dostępna i na stronie Pauzy i na Legimi, więc wiem, że wiele osób już czytało. I jest tam ostatnia scena, która jest jakimś tam zamknięciem, nawiązuje do pierwszej sceny z książki, nie spoileruję. Ale też pomyślałam sobie, jak skończyłam ją czytać, bo bardzo czekałam na tą powieść Marie Aubert i byłam bardzo ciekawa, jaka będzie, to pomyślałam, że tak naprawdę też można powiedzieć, że nie wiemy, co dalej, tak? I niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z powieścią, która ma 200, 300, może nawet 400 stron, czy jeszcze więcej, nie zawsze jest jej zamknięcie, które jakby definitywnie kończy historię, tak? No bo nawet jak wszyscy umrą na końcu, to potem jeszcze coś się może wydarzyć, prawda? Więc ja w ogóle nigdy nie rozumiałam do końca tego zarzutu, że nie wiemy, co dalej. Dla mnie to zawsze opowiadania były taką zamkniętą formą, tak samo jak książka, tylko po prostu trochę krótszą i opowiadającą może inny fragment historii danego bohatera czy bohaterów, może krótszy fragment tej wielkiej historii życia tej osoby, ale czy osób, ale nigdy nie rozumiałam właśnie tego zarzutu, który bardzo często pada, tak, bardzo często, albo że drugi mój ulubiony zarzut to jest ten, że nie można wejść w świat bohaterów, no bo się zaraz kończy. Tego też nie rozumiem, bo potrafimy wejść w świat wiersza, prawda, który ma pół strony, może nie wszyscy potrafią, no ale myślę, że wiele osób potrafi. A tutaj to jest taki właśnie zarzut, który jest stawiany. No plus oczywiście zawsze ta opinia, która pokutuje w Polsce, nie wiem, może kiedyś się zwalczy, bo w ogóle teraz mam taką krucjatę proopowiadaniową, pauzową i kupuję kolejne zbiory i chcę zrobić taką debatę wokół opowiadań i w ogóle zachęcić Polaków do czytania opowiadań i do pokochania opowiadań. Wiem, że mi się nawet to udaje, bo co jakiś czas ktoś pisze na Instagramie tam mnie, albo na Facebooku, albo w prywatnej wiadomości, albo publicznie pod jakimś postem, że przekonała się do opowiadań dzięki mnie, dzięki pauzie, więc super, tutaj krucjata trwa. Natomiast to, co pokutuje jeszcze, o czym teraz chciałam jeszcze powiedzieć, to jest to, że jest łatwiej napisać opowiadanie, tak? Co absolutnie według mnie nie jest prawdą. Oczywiście nie jestem pisarką. Wiele pisarzy, którzy piszą i takie formy, chociażby Lauren Groff, o której wspominałyśmy, mówią, że jest trudniej napisać opowiadanie. No i też mi się tak wydaje i zawsze mi się wydawało, że trudniej jest napisać dobre opowiadanie niż dobrą powieść. O złych opowiadaniach i złych powieściach nie mówimy. Także to też jest, wydaje mi się, takie założenie, trochę wyssane z palca, tylko dlatego, że jest to krótsze, no to musi być łatwiej, a wcale tak nie jest. Więc to tyle ode mnie na razie. Później też powiem, która mi się najbardziej podobała. Czy ktoś jeszcze?
Znaczy ja chciałam tylko dodać, że to mi nie chodzi o to, że jest jakieś zakończenie otwarte, bo ja też jestem fanką otwartych zakończeń, tak? I jakby ja nie mam z tym problemu. Też mnie zawsze te zarzuty śmieszą, że ludzie mówią, no i nie, ale nie wiem, co się stało, czy on się z nią nie żenił, czy co tam. No jakby, no to halo, no to zostaje to dla ciebie. Ja bardzo lubię otwarte zakończenia, że historia trwa dalej, mam poczucie, że to nie jest koniec, że coś się jeszcze dzieje, więc jakby nie o to mi tutaj chodzi, nie w tych opowiadaniach. W tych opowiadaniach, no mówię, momentami mi brakowało jakiejś takiej, powiedzmy, klamry, takiego, do czego to wszystko zmierzało, bardziej w tą stronę, nie? Ale, ale nie chodzi o to, że nie wiem, że na przykład nie ma jasnego, tak nie wiem, i umarł. Nie, nic z tych rzeczy. A opowiadania zdecydowanie myślę, że ja lubię opowiadania, rzadko w sumie je czytam, ale bardzo lubię opowiadania, ale zawsze sobie obiecuję, że będę czytać częściej, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś, też to zawsze tam powtarzam, jak z kimś dyskutuję, że no kurczę, opowiadanie to jest naprawdę sztuka, czy w ogóle powieść, czy opowiadanie, czy powieść zmieścić na mniejszej liczbie stron, żeby była miała wyrazistych, autentycznych bohaterów, wystarczającą fabułę interesującą i tak dalej, wykreowanie świata jakiegokolwiek, no to nie sztuką jest to zrobić na 800 stronach, tak? Według mnie, nie wiem, bo oczywiście nie piszę nic, a poza decyzjami administracyjnymi, ale nie sztuką jest, literacko nic nie tworzę, więc wydaje mi się, że opowiadanie, zwłaszcza w taka skondensowana forma, żeby nas przekonało, żeby było autentyczne, żebyśmy poczuli bohaterów, emocje i wszystko, no to to jest na pewno bardzo trudne. I myślę, że zdarza się naprawdę nielicznym, a tak, żeby to było naprawdę dobre do czytania i przekonywujące w mojej ocenie. Ja mam mało, lubię opowiadania, ale rzadko mam tak, że czytam i takie poczucie wow, ale to było, no to to było już naprawdę fenomenalne, rzadko. No, no, bo może się będę podlizywać, ale pauza opowiadania, które wydaje pauza, są na pewno jedne z lepszych, które się pojawiają u nas na rynku, więc to nie mam co do tego wątpliwości, więc rób tą krucjatę dalej i niech ludzie czytają opowiadania. Już koniec, bo już za dużo gadam.
Nie gadasz za dużo, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja absolutnie nie nawiązywałam do tego, co ty mówiłaś, mówiąc o tych końcówkach, tak? Bo zrozumiałam, że chodziło ci o puentę, a nie o to, że się urywa, także to była taka ogólna uwaga dotycząca ogólnych zarzutów wobec opowiadań, które ciągle jednak słyszę, nadal słyszę i pomimo tych pozytywnych wiadomości z social mediów, które do mnie spływają, to też co jakiś czas jest właśnie komentarz, nie no, ja nie lubię opowiadań, z założenia nie przeczytam mi i nie. I no, i tak bywa oczywiście, każdy ma prawo do swoich wyborów i ulubionych gatunków.
Ja miałam problem z puentami tych opowiadań, ale właśnie odwrotne niż ten, o którym mówisz. Moim zdaniem te opowiadania, te puencie są przegadane. Opowiadania powinny być krótsze, zwłaszcza mam na myśli to pierwsze opowiadanie, oraz czyli tytułowe Mleko, Żar, Krew i Utrata Nieba. Te dwa opowiadania, tak staram się, żeby zapadły mi w pamięć, bo niestety czytałam miesiąc temu i opowiadania nie zapadły mi za bardzo w pamięć, ale te jakoś tak faktycznie zapadły mi w pamięć tym, że one są za długie. One mają świetny moment, w którym powinna te opowiadanie być skończone, a zamiast tego to się ciągnie dalej, pojawia się kolejny wątek, to się rozciąga, nie wiem po co, bo to mógł być naprawdę bardzo mocne zakończenie, takie otwarte, które każdy mógł przez nas interpretować, a tu się nagle pojawia dalszy ciąg, który ja byłam pewna, że będzie koniec i to takie dopowiadanie, które właściwie mnie zamyka na jakieś tak możliwości interpretacyjne, bo zaraz się pojawia ta bohaterka, która tłumaczy, jak jej dalej życie się potoczyło i tak dalej, jest to dopowiedziana. Ja nie chciałam tego dopowiedzieć, chciałam sobie sama dopowiedzieć. I tutaj w przypadku tego mężczyzny, bo właśnie ta żona chora na raka potem wyjechała, no to dla mnie też ta scena z tą kradzieżą i z tym wszystkim dla mnie była kompletnie zbędna, bo no jakby nie tam było to klucz tego opowiadania, jak ja to czytałam, więc tutaj właśnie ten problem z tym puentami było to, że one były przegadane moim zdaniem. I tutaj pod tym kątem no jakoś tak właśnie można było stwierdzić, że faktycznie ta sztuka opowiadania jest trudniejsza, bo trzeba też wiedzieć, kiedy skończyć. I tutaj mam wrażenie, że autorka trochę za dużo chciała powiedzieć niż ten. No to bardziej już był faktycznie materiał na powieść, chociaż też tak czytając dużo powieści i opowiadania, to nie mam wrażenia, że opowiadanie generalnie jest sztuką trudniejszą od powieści, ponieważ jest naprawdę bardzo trudno napisać powieść na 800 stron, która by się trzymała kupy, byłaby cały czas trzymała tempo, byłaby cały czas interesująca i nie byłaby przegadana, tak? Jeżeli faktycznie mają 500 stron, ma coś do powiedzenia, a nie po prostu nie mamy opisów przyrody, które nie są istotne dla świata bohaterów, więc to jest taka, to tak a propos właśnie tej relacji między opowiadaniami a powieściami. Natomiast no tu właśnie miałam ten taki zarzut, że autorka dała więcej, a właściwie odebrała mi tą przyjemność do opowiadania tutaj w tym przypadku. Więc tutaj nie było tego pytania, co jest dalej, tylko po co jest ten ciąg dalszy.
No więc ja miałam takie wrażenie z pierwszym opowiadaniem. Tutaj Miłka wspominała, że zaczyna się zazwyczaj od najmocniejszego. I ja też sądziłam, że ono jest najmocniejsze, dopóki właśnie nie zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinno się było wcześniej skończyć, bo dla mnie powinno było się skończyć wtedy, kiedy ona skacze.
Prawda? Dokładnie tak.
I właśnie potem była ta zbędna dla mnie też część, tak jak tutaj Kasia mówiła. No, na przykład uważam, że języki są fantastycznym opowiadaniem. Znacznie krótszym od tego pierwszego i one są trzecie chyba, właśnie są, no okej, blisko początku, tak jak wspominała Miłka, Uczta mi się w ogóle nie podobała, więc tak, no nie wiem, czy w tym przypadku akurat sprawdza się to, co Miłka mówi o tym, że te pierwsze są najlepsze, chociaż na przykład z Florydą, pierwsze zdanie Florydy uważam jest chyba najlepsze w ogóle z całej książki, tak? O matce, która krzyczy i do dzisiaj je pamiętam i wiele osób pewnie je pamięta. Ale też we Florydzie było kilka opowiadań, które były dalej umieszczone i też były wcześniej nawet publikowane w innych miejscach, na przykład w New Yorkerze, które mi bardziej przypadły do gustu. Więc może autor czy autorka sądzą, że właśnie to pierwsze jest najlepsze, prawda? I też tytuł... jest wzięty z pierwszego, prawda? W tym przypadku to pierwsze.
One w oryginale też są w takiej kolejności, dokładnie tak samo?
Tak, zawsze muszą być. Znaczy jakby to jest też sztuka tłumaczenia i wydawania, że trzymamy się oryginału. Także czasem jak jest jakiś zbiór, który jest, składa się z dwóch zbiorów, tak jak Madame Zero, Sary Hall, albo tak jak Intymności, Lucy Caldwell, to wtedy ja decyduję, który zbiór jest pierwszy, tak? Natomiast już potem kolejność w ramach decyzji autora czy redaktora, tak jak w przypadku Niepoprawnej Mnogości, redaktorka zbierała te opowiadania, Lucy Caldwell zresztą również, i układała je w konkretnej kolejności. Tak, to jest absolutnie...
Ani to jakiś szum masz, bardzo słabo cię słychać.
Słabo mnie słychać.
Chyba osłoniłaś kartkami albo książkami mikrofon. Tak, obstawiam przez chwilę. Teraz już jest lepiej.
Dobrze, to nie wiem, czy coś mam powtórzyć, czy słyszeliście wszystko. Przepraszam, tutaj się bawię książką i dlatego. Ale mamy teraz właśnie w tych wspomnianych przez Miłkę opowiadaniach, które właśnie skończyła tłumaczyć, mamy ciekawy przypadek, bo zmieniłyśmy tytuł tego zbioru. Myślę, że możemy o tym powiedzieć. To jest zbiór Lauren Groff również, ale napisany przed Florydą, który po angielsku się nazywa Delicate Edible Birds, czyli delikatne, jadalne ptaki, tak mniej więcej. I stwierdziłyśmy, że nie chcemy takiego tytułu i będzie tytuł taki, który zresztą francuski wydawca wykorzystał w swoim wydaniu, czyli Fuga. I to jest tytuł jednego z opowiadań ze środka, ale nie jest to pierwsze opowiadanie w tym zbiorze. Także no, taka ingerencja się czasem zdarza, ale też nie będziemy zamieniać kolejności, tak kończąc temat kolejności. Miłko, czy też uważasz, że Mleko, krew, żar powinno się było skończyć w innym momencie?
Nie, ale pamiętajcie, że ja jestem bardzo tolerancyjna wobec opowiadań, dużo bardziej niż wszyscy chyba inni, więc nie. Ja też lubię takie, dla mnie to jest taki zamysł fabularny też, a jeszcze wam dołożę kawałek, a jeszcze wam dołożę jeden wątek, a nie będzie wcale tak, jakbyście chcieli. Ja myślę, że to jest wszystko bardzo, to jest ten taki... chyba trochę kursowe creative writing. Myślę, że to jest jeden z takich protipów, które się tam daje. Znaczy, nie wiem tego na pewno, ale takie czasem mam wrażenie, że jedno czy dwa opowiadania w zbiorze powinny się w jakiś nieoczywisty sposób kończyć. Na pewno to nie jest przypadek. W sensie myślę, że Moniz, tak samo jak Grof i tak samo jak wielu autorów i autorek, które tłumaczę, doskonale wie, co robi. To jest wszystko z premedytacją i wszystko zaplanowane i nic tutaj nie jest przypadkowe. Wydaje mi się też, tu Anita, pewnie ty wiesz lepiej, że te autorki, które wydajesz, mają pewnie doskonałych redaktorów. W sensie wiem, że te książki są takie zadbane też również w oryginalnych wydaniach. To nie są przypadkowe wydawnictwa, to nie są jakieś super, nie wiem, niszowe, mniejsze self-publishing i tak dalej. To jest jednak pełna profeska. Gdyby ktoś uznał, że w jakikolwiek sposób to zaburzy komunikację czytelnik-autor, czytelnik-książka, to pewnie ktoś by jej zasugerował, żeby to opowiadanie skróciła. Więc jeśli o to chodzi, to nie. Natomiast teraz, w tej sekundzie, dokładnie jak z wami gadam, nie z przerażeniem, takim trochę ze śmiechem uświadomiłam sobie, że jedno z tych opowiadań w Mleku jest takim nawiązaniem do opowiadania Grof, które niedawno przetłumaczyłam. Jest jeden motyw, który jest po prostu wzięty od Grof i rozwinięty w zupełnie inny sposób, ale mam teraz sobie uświadomiłam, że przecież to jest jakby w ogóle ciąg dalszy, uzupełnienie tej historii i o matko, ale fajnie. Ja bardzo lubię takie odczytania, więc jestem totalnie, nie śmiejcie się ze mnie, Anita o tym wie, jestem totalnie podjarana tym zbiorem Grof, jak rzadko kiedy. Wiem, że trzeba będzie długo na niego czekać, ale taka satysfakcja, jaką mam, że to są opowiadania i to jest Grof i to jest taka wczesna Grof, kiedy ona jeszcze jest taka trochę skromniejsza. Trochę podobnie właśnie do Moniz. Ona się, ja lubię Mleko, krew, żar, bo tutaj nie ma popisów. Tutaj nie ma popisów językowych. To wszystko jest takie bardzo naturalne i bardzo płynące. Nie ma popisów wizualnych. W sensie nie będę wam tworzyć nie wiadomo jakiego settingu tutaj, bo im bardziej to jest naturalne, tym jest lepsze. I najciekawsze są te rozwiązania fabularne i same pomysły moim zdaniem na opowiadania, same pomysły na historię po prostu. To bardzo tutaj lubię w tej książce.
No dobrze, czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi, pomysły, coś do powiedzenia na temat książki?
Ja chciałam powiedzieć a propos tego pierwszego opowiadania, że właśnie nie uważam, że ono się powinno skończyć wcześniej i bardzo mi się podobało to nawiązanie bohaterki do relacji z mamą i tego w ogóle, jak ta sytuacja miała wpływ na nią później w tym życiu, więc... No mam takie odmienne zdanie akurat odnośnie tego opowiadania i uważam, że to był bardzo fajny zabieg i mi się mega podobało.
No super, bardzo fajnie.
Miałam jeszcze jeden problem, czyli ten wydźwięk, właśnie to, która bohaterka zginęła, jak ona była wychowywana i trochę taką miałam wrażenie, że jak bardzo byłam zwolenniczką to, że ta matka pozwala tej córce się wypowiadać, rozmawiać o problemach, kiedy tamta nie miała. No i dla mnie byłoby naturalne, że skoczy ta druga, ta, która nie ma takiej relacji z matką i która nie może się wyżywać. A tutaj poszło w tą stronę i tak się zastanawiałam, że to po prostu taka krytyka właśnie takiej wolności wyrażania siebie, rozmawiania o swoich problemach i tak dalej, to po prostu twierdzenie, że obojętnie ile będziesz siebie wyrażała i rozmawiała o problemach, to i tak tych problemów nie rozwiąże. I tu miałam taki moralny, no nie wiem, czy to dobre określenie, ale chyba taki moralny problem w tym opowiadaniu, czy to jest taki właściwy wydźwięk. No z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to jest jakby jej taka koncepcja pisarska, no i dlaczego ma być poprawnie, więc nie musi być poprawnie według jakichś tam, nie wiem, tak edukacyjnie patrząc, tak, że tutaj no, umarła ta, bo nie miała dobrej relacji z matką, a umarła ta, która miała świetne relacje, tak, więc tutaj akurat to jak najbardziej w tym świecie literackim niedopuszczalne, ale tak miałam taki problem, że kurczę, to nie tak jeszcze tak powinno być, nie? Czy to nie jest taka krytyka? Ale to tak na marginesie.
A może chodzi o to, że czego my nie zrobimy, no to tak jak powiedziała Yun Li w wywiadzie, który się ukaże za kilka dni, przeczytacie go, w wywiadzie z Michałem Nogasiem, powiedziała, że ludzie się dzielą na tych, którzy się zabiją i na tych, którzy się nie zabiją i niezależnie od tego, co się zrobi, to i tak to nastąpi. Teraz pomyślałam o tym nawiązaniu, właśnie wczoraj czytałam ten wywiad jeszcze w wersji roboczej. Bardzo smutna konstatacja. Można powiedzieć, że w pewien sposób być może usprawiedliwiania się matki dziecka, które się zabiło, bo syn Yi-Yun popełnił samobójstwo. Ale no może tak jest właśnie, że niezależnie od tego, co się dzieje naokoło, to nie ma takiego prostej odpowiedzi, że ktoś nie miał dobrej relacji z rodzicami, albo coś strasznego się stało, albo były właśnie jakieś ciężkie doświadczenia, no bo wiele innych osób ma doświadczenia ciężkie, nic z tego dalej takiego tragicznego nie wynika, tak? Najbardziej tragicznego, tak jak ja tak postrzegam samobójstwo, że to jest już taka ostateczność. Nie wiem, ja też na to zwróciłam uwagę, jak to czytałam i też, ponieważ jestem mamą, to też sobie to tak trochę do siebie odniosłam, bo wiadomo, że każda mama, myślę, że może nie każda, no, może nie powinnam tego uogólniać, no, ale wydaje mi się, że większość mam chce, czy rodziców w ogóle mieć bliskie relacje z dziećmi, właśnie tak jak ta matka, wszystko wiedzieć, słuchać i mieć poczucie, że wie, co jest w głowie tego dziecka, a może tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego do końca wiedzieć. Może o tym to jest. Nie wiem, ale Kasiu, tak też na to zwróciłam uwagę, tak?
No, jeżeli mogę, ja też miałam wrażenie, że to mogą być takie pozorne relacje. No jednak my tak jakby widzimy to, że raczej czytamy, że ona jest powiedzmy taką matką bardziej, no nie wiem, dającą wolność, chcącą też wysłuchać jej i tak dalej, ale no, czy ona rzeczywiście sama się z tym obnaża, tak jakby do tej matki, czy ona wszystko jej rzeczywiście mówi, tego nigdy nie będziemy wiedzieć.
Tak, to słuszna uwaga, tak. Myślimy, że wiemy i że mają taką dobrą, otwartą relację, a tak naprawdę też tego nie wiemy, czy tam wszystko było powiedziane, prawda. A jakieś inne może krytyczne głosy? Coś jeszcze, co wam się nie podobało?
Jak nie, to ja chcę wiedzieć, jakie są wasze ulubione opowiadania. Bo ja mam swoje i na pewno nikt nie będzie miał tego samego.
To ja powiem, że moje ulubione to jest Zaburto.
Moje też.
Bardzo. O! Takie, że aż odczuwałam w ciele, jak czytałam, przerażenie tej tonącej dziewczyny. Nie wiem, czy kiedyś doświadczyłyście tonięcia, ale po prostu aż gdzieś wczułam się w to, co ona przeżywa. W ogóle to nie miałam okazji powiedzieć, że opowiadania mi się bardzo podobały, bardziej niż Florida Grove. I przepraszam was na chwileczkę. Okej, bo syn na chwilę przyszedł mi powiedzieć, że jestem kochana. Więc zaraz muszę do niego wrócić i odpowiedzieć mu tym samym. Najbardziej mi się podobało to za Burtą, ale jakoś, jak ty mówiłaś, Miłko, że Moniz mówi, że Grof to jest jej mistrz, to ja tutaj akurat w tym przypadku bym powiedziała, że chyba uczeń przerósł mistrza, bo ja nie wiem, jakoś się zatrzymałam na Florydzie i nie mogłam pójść dalej. Nie miałam takiego poczucia, czytając to opowiadanie, że jakaś refleksja mi stawała, nie? I może się odblokuję i wrócę. Niedawno na przykład czytałam w magazynie Pismo Sunland takie opowiadanie i ono mi się bardzo spodobało z kolei. I tak sobie pomyślałam, kurczę, może ja wrócę do tej Florydy, bo może po prostu to nie był mój czas na czytanie Florydy, nie? Natomiast tutaj trochę są nierówne te opowiadania według mnie, bo są takie dla mnie właśnie lepsze i gorsze, no ale właśnie chyba najbardziej oprócz tego Mleko krew żar, który jest faktycznie mocny, Krew nie woda też jakoś ze mną pewnie zostanie, no to za Burtą. To Utracone niebo, o ile dobrze pamiętam, Utrata nieba o Fredzie, to też takie no mocne dla mnie. Ja sobie tak w ogóle dzisiaj myślałam, jak zinterpretować te wszystkie opowiadania, jakby je ująć w jakąś jedną ramę i tak pomyślałam, że dużo z nich było dla mnie jakiejś konfrontacji się z jakimś trudnym zdarzeniem i trochę chyba inaczej zawsze zakładamy, że się zachowamy w jakiejś trudnej sytuacji, inaczej to wychodzi w praktyce, nie? To chyba ta sytuacja tonięcia to trochę pokazała. To tyle ode mnie, dzięki.
Jeśli chodzi o Florydę, Sabina, to ja ci polecam odsłuchanie, bo trzy opowiadania, zresztą moje ulubione, z Florydy są nagrane i dostępne są w podcaście Pauzy. Także może jeśli się trochę zatrzymałaś na czytaniu, to może spróbuj posłuchać jednego z nich i zobaczysz, czy...
Okej, a gdzie są, rozumiem, dostępne... Aha, na stronie Pauzy, tak?
W podcaście, tak. No na stronie, w podcaście tam gdzieś na początku, bo to w pierwszym chyba roku podcastu, jeden z tych początkowych odcinków. Są trzy. Huragan, Psy Wilki... I to trzecie, nie wiem, Miłko, pamiętasz ten tytuł, jak ona spada ze stołka? Nie. Teraz odszukam i...
O, chętnie wysłucham, dzięki.
Powiem. No, może bardziej po prostu ci się spodobają. To ja szukam tam tego tytułu. A ktoś jeszcze powie o swoim ulubionym?
To ja powiem, bo znaczy powiem, że moje też za burto, Sabina, wiesz co, zepsułaś mi ten... Tak, zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Sabina a propos tego opowiadania. No, było niesamowite, naprawdę, dla mnie niesamowite. Zaznaczyłam też sobie fragment tam przy końcu z tego opowiadania i nawet go też dzisiaj jeszcze sobie przypominałam, bo naprawdę bardzo przejmujące i napisane jest to świetnie i jakby ono jest w punkt, to opowiadanie. To opowiadanie jest według mnie właśnie takie, jak lubię w opowiadaniach, takie jak powinny być opowiadania. Nie ma tu nic zbędnego i jest świetne i bardzo dające, zapadające w pamięć, to chciałam powiedzieć tak. Myślę, że ono ze mną zostanie, ale też powiem wam jeszcze takie moje spostrzeżenie po tych opowiadań, że tak sobie czytam, no i tu są wiadomo różne doświadczenia, każdy z nas ma jakieś tam różne, wiadomo, doświadczenia lepsze, gorsze, ta książka porusza mnóstwo różnych tematów, w których myślę, że gdzieś tam się znajdzie coś, z czym można się utożsamić albo coś zrozumieć. Ja sobie tak czytałam tą książkę, ale bez większych jakichś, poza tym zaburtą, to poza jakichś, bez większych jakichś takich właśnie emocji w stylu, że o rany, co się dzieje. Po czym przyszło opowiadanie, niezbędne organy, to jest to jeśli nie pamiętacie, o organizowaniu urodzin dla matki. I to jest, no może to będzie troszeczkę osobiste, to co wam powiem, ale no jesteśmy tu w takim gronie, wiem, że to się nagrywa, ale i tak to powiem. Jest tam fragment dotyczący bolączek związanych z macierzyństwem, potencjalnym macierzyństwem, tak, zastanawianiem się nad tym w ogóle, nad sensem urodzenia tego dziecka i tak dalej. No i ja to czytam i ja mówię sobie, no to mi wyjął coś z głowy, dosłownie, tak, to znaczy w ogóle się tego nie spodziewałam, to znaczy, że w jakimś tam opowiadaniu o organizowaniu urodzin dla matki, o kobiecie, która jest w ciąży, no i zastanawia się, czy urodzi, czy nie urodzi, nagle ja czytam i mówię, no nie, musiałam odłożyć książkę, bo...
To jest moje ulubione opowiadanie.
Właśnie chciałam powiedzieć, że język ciała Miłki tutaj pokazuje, że właśnie to, tak.
Tak, więc no naprawdę i to jest właśnie, chciałam powiedzieć, moje drugie ulubione opowiadanie, więc aż tak widzisz, super oryginalna nie jesteś, ale no i chociażby za te dwa opowiadania naprawdę... A zwłaszcza za to, co powiedzmy poczułam w chwili, jak czytałam ten fragment w tych najważniejszych organach, tak? Tak, niezbędnych organach. No, to chciałam jako zaskoczenie. Czytasz książkę i ci się wydaje, że jakieś tam opowiadania, no dobra, tematyka różna, tam ciężko ten, a nagle masz strzała, że autorka siedzi w twojej głowie. Dziękuję.
No, moje ulubione to są języki. Bo jakoś czułam taką ogromną empatię wobec tej bohaterki, która z jednej strony spotkała się z takim totalnym brakiem zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych, a jednak miała tą siłę, żeby walczyć o swoje, no nie wiem, czy wybory, no o to, co ona wiedziała, że może przeciwko temu, co ona wiedziała, że było złe. I nie dała sobie wyprać mózgu, że pastor jest w porządku i że powinien się tak zachowywać. I to mi się strasznie spodobało. Jakąś taką czułam ogromną sympatię do niej. Znalazłam w międzyczasie Grof. To są nagrania w podcaście Pauzy z 20 roku, z kwietnia i maja 2020 roku. I jest właśnie Huragan, Psy, Wilki i Strefa Północy. Strefa Północy to jest ten tytuł, którego szukałam. Bardzo polecam. Posłuchajcie sobie w wolnej chwili, może na spacerze albo przy śniadaniu, albo nie wiem kiedy. No dobrze, Ania do nas dołączyła. Pitner, cześć Aniu.
Cześć, przepraszam za spóźnienie, no ale żyćko, nie?
Oko, fajnie, że ci się udało. Powiedz, czy coś powiesz nam o swoich wrażeniach, bo już właściwie kończymy powoli, już wszyscy coś powiedzieli. Teraz właśnie była mowa o tym, które opowiadanie jest ulubione.
No wiecie co, ja tak wpadłam po prostu z tego, że muszę się dopiero poukładać, już trochę was słuchałam. Ja nie wiem, które jest ulubione, ale mnie się bardzo podobało, ja mam notes, ja sobie zrobiłam notatki z każdego opowiadania, bo przy opowiadaniach to potem się zapomina. A potem mówię, przyjdzie spotkanie i potem nic nie będę pamiętać. No więc sobie zrobiłam i wiem, że mi się podobało za burtą. To o tym pontonie, nie wiem, czy mówiliście o tym, bo to ono było takie niepokojące, takie... Ja się bałam, że oni się tam potopią, to było takie, no ojciec tak to miał, olał to i tak mnie to wciągnęło bardzo. Podobało mi się to pierwsze, o tych dwóch dziewczyn. W ogóle mi się podobało, znaczy jak zaczęłam czytać te opowiadania, to w ogóle nie myślałam, jakiego koloru są te bohaterki. Ale to zawsze tak gdzieś było, tak delikatnie zaznaczone w każdym opowiadaniu. Nie wiem, czy o tym mówiłyście, ale tak było to nie natrętnie, tylko gdzieś tam delikatnie, a jej skóra była tam jak innego koloru, taka ciemniejsza, albo jakiś tam odcień, tak bardzo fajnie, nie? Że to nie było takim głównym tematem, ale potem zobaczyłam, że ta autorka też jest kolorowa, nie? Więc to tak fajnie było... zaznaczone, bo w niektórych opowiadaniach to też odgrywało rolę, nie? Że ta bohaterka jest ciemnoskóra, a nie na przykład jasno.
Subtelnie to było, bardzo subtelnie
prowadzone. Tak. Nienachalnie, nie? Tak. Bo też w tym, akurat jak pomyślimy, jak na tej Florydzie wygląda, jak tam się żyje, jak to społeczeństwo jest ułożone, to odgrywa rolę w tych opowiadaniach, jaki jest kolor skóry tych osób. Ale też podobało mi się to opowiadanie o Fredzie, którego tamten wykiwał w tym barze i potem go pobił i okradł i tak fajnie było zrobione i było z mężczyzną, bo tak dużo było kobiecych opowiadań, a to mi się podobało. Znaczy kobieta też tam odgrywa rolę tego żona, nie? Ale podobało mi się. Jedno mi się w ogóle nie podobało i to było to egzotyka, bo go w ogóle nie zrozumiałam. Nie wiem jak wy.
No właśnie miałam was pytać. Tą egzotykę. Ja chyba jeszcze muszę do niego wrócić. Jakieś takie króciutkie jest, ale nie zrozumiałam chyba sedna.
No tak mnie jakoś nie chwyciło. I to ostatnie też mniej niż inne, te o kościach. Jakoś może, nie wiem, już chciałam skończyć, ale podobało mi się.
Ale a propos mężczyzn, tak jeszcze pomyślałam, jak żeśmy rozmawiały wcześniej w ogóle o opowiadaniach, że ja chyba nie wydałam żadnych opowiadań napisanych przez faceta, Miłko. Nie, prawda?
A nie masz wydać tych, o Jezu, nie pamiętam jak się nazywa ten autor, ale od Tirzy?
Tak. Grunberga.
Ja wiem lepiej, Anita, co ty wydajesz.
Tak, tylko to jest non-fic, to nie są opowiadania non-fic.
Ale ja tym razem publicznie przypomnę, że mam mojego ukochanego irlandzkiego pisarza, Philippa O'Kelleghy, Philip O'Kelleghy, tak, który ma dwa zbiory opowiadań, które kocham miłością pierwszą i znowu ci je po prostu wyślę. Tak to po prostu zrobimy. I ty się poważnie zastanowisz.
Zróbmy, bo tylko widzisz, żeby teraz ktoś tam nas nie ubiegł, ale te wszystkie takie tajniki po prostu wydawczeń i tłumaczeń.
A wiecie co, przepraszam, czym się przypomniało, teraz patrzę, Krew nie woda, też mi się bardzo podobało. Mhm. Takie było ciekawe, te napięcie między tym rodzeństwem, w ogóle nie było wiadomo, co tam zaszło i do końca nie wiadomo w sumie, co tam tak dokładnie zaszło, nie? Między nimi. Takie niedopowiedziane. I fajnie, bo tak jechali.
Cieszę się, Aniu, że ci się w ogóle podobały, bo pamiętam nasze rozmowy na poprzednich klubach, czy zrobić opowiadania i w ogóle nie, Ania, nie.
Ale wiesz co, ja teraz ostatnio przeczytałam tyle twoich opowiadań, bo już, nie wiem, czy widziałaś, już praktycznie wszystkie pauzy przeczytałam, jedne za drugim i dla mnie tym clue jest notatki. Ja sobie piszę potem po każdym opowiadaniu 2-3 zdania, o czym było, i jakoś wtedy lepiej, bo jak się czyta jedno po drugim, to się zapomina, to się zlewa. A jak zrobisz sobie 2-3 zdania, to już lepiej, potem się bardziej pamięta.
Nie, bo najlepiej opowiadania się czyta powoli.
Nie, a to się nie da. Ja nie umiem czytać powoli.
A ja na przykład tego nie czytałam na raz, bo już bym nie zdążyła... Nie czytałam powoli, bo bym nie zdążyła do klubu, ale to jest najlepsze, na przykład niepoprawną mnogość czytałam chyba miesiąc i po prostu jak miałam ochotę, o, opowiadanko, to sobie przeczytam opowiadanie i to jest super. I
tak się ale najlepiej. Bo ty czytasz kilka książek naraz, nie? A ja nie, ja czytam tylko jedno, bo się nie da naraz.
No ale opowiadania i tak masz każdy osobny, zwłaszcza taki zbiór jak Niepoprawna mnogość, bo tam jak masz jeszcze autorów, ale... Oj, tam no, masz męskie opowiadania, Anita.
Przeczytałam ciurkiem, wszystkie sobie robiłam notatki i było fajne. Mi się podobały Niepoprawne mnogość.
No więc to jest dobry system, żeby czytać, jeżeli się czyta kilka książek na raz, albo na przykład dwie, bo ja czasem tak mam, że czytam powieść i opowiadania właśnie naprzemiennie. Ale nie wiem, czy to powoduje, że się lepiej pamięta, bo jak Ani nie było na samym początku, ale właśnie opowiadałam Aniu, że przygotowałam cały wielki wstęp po prostu do klubu, po czym zdałam sobie sprawę, że to jest takiego zbioru, którego nie wydałam jeszcze i teraz go właśnie czytam. Więc no, nakładają się, ale to jest dobry system z tym jednym zdaniem. Chyba zacznę tak.
Tak, no ja tak, o, tak nie wiem, czy widać, tak mam tutaj takie notateczki. Tu mam tytuł zawsze podkreślony i tam parę zdań.
Jak to jest, że wasze kamery nie odwracają, a moja odwraca? I Ania druga pokazywała okładkę i też nie odwraca, a moja odwraca. Nie wiem.
Nie, mi nie odwraca twoja. Widzę dobrze.
A, to może ja widzę odwróconą, widzicie, ale nagrywa się odwrócona.
A czekajcie, ja widzę odwrócone? Nie, nie widzę.
Tak, bo ja moje też widzę odwrócone.
A, widzicie. I to są właśnie te odkrycia. Dobrze, słuchajcie, bo zbaczamy z tematu.
Słuchajcie, ja muszę wam coś powiedzieć, bo mówicie o tym, jak się czyta opowiadanie, a wyobraźcie sobie, że ja bardzo dawno temu, chyba 15 lat temu to było, jak zaczynałam robić festiwal opowiadania, to zaproszono mnie do jurorowania we wówczas najważniejszej nagrodzie opowiadaniowej na świecie imienia Franka O'Connora. I tam był między innymi Edgar Keret, była Miranda July, ale to oznaczało, że musiałam przez 3 miesiące przeczytać 120 zbiorów opowiadań. I ja to zrobiłam. Mam takie 2 grube zeszyty, dokładnie tak jak Ania ma w notesie. Miałam zawsze pierwsze zdanie, zdanie ze środka i zdanie ostatnie i tytuły opowiadań, bo to był jedyny sposób, żeby w ogóle cokolwiek z tego zapamiętać. Ale dzięki temu ja potem przez ileś lat miałam nie dość, że bazę tych opowiadań, które mi zostały w głowie, to jeszcze teraz za każdym razem, jak się pojawia jakiś autor, to ja pamiętam, że w tamtych czasach wtedy, bo oni już pisali i mieli swoje zbiory, więc bardzo dużo mi to dało, ale to był jakiś totalny szał opowiadaniowy i nie wiem, jak sobie z tym poradziłam. A wygrał Simon Van Boy w moim roczniku wtedy.
Dla mnie brzmi jak mindfuck totalny.
No nie było wyjścia, jak to w nagrodach, wiecie, literackich. Po prostu siedzicie i czytacie, a wiecie, ja jestem super obowiązkowa, więc nie było zmiłuj. Po prostu siedziałam od rana do nocy i czytałam.
No, znaczy jakbyś miała 120 powieści, to też by było wesoło, no a też tak to wygląda czasem jak... Znaczy ja między innymi dlatego, nie żeby mi to jakoś groziło, bo mnie pewnie i tak nikt nigdy nie zaprosi, ale absolutnie nie mogłabym być jurorką, bo bym nie dała rady, chyba nie chciałabym. Wydaje mi się, że to by była dla mnie taka presja, która by spowodowała, że przestałabym później czytać, bo by mi się nie chciało przez dłuższy czas. Czasem tak mam zresztą, jak na CITO staram się jakieś książki wybrać do planu i kupić, to też czasem tak mam, że już mam dosyć i przestaje mi to sprawiać radość. Także, no ale jurorka Miłka, brawo, brawo.
Wiem, ja jeszcze nie powiedziałam, że dlaczego niezbędne organy to moje opowiadanie ulubione. To jeszcze to muszę opowiedzieć i skończyć, bo to trochę inne powody. Znaczy, z jednej strony tak jak mówiła Ania, ona tam sobie opowiada jakąś historyjkę, a potem wrzuca po prostu takie wow i dostajecie popysku trochę. Natomiast też pewnie wiecie z poprzednich klubów, że ja jestem fanką wszystkiego, co szczególnie w literaturze, co amerykańskie. I teraz po moim pierwszym od 20 lat pobycie w Stanach 3-tygodniowym, te niezbędne organy to jest dla mnie taki obrazek, który ja tam widziałam bardzo często. On się zaczyna, pamiętacie, takim spotkaniem matki i córki, znaczy to jest chyba druga scena w knajpie, jak one siedzą, one są czarnoskóre, więc wszyscy na nie zwracają uwagę, ale tam jest taki po prostu namacalny, zapachowo, jedzeniowo obrazek ludzi, którzy siedzą, biznesmenów, którzy piją z wielkich szklanek mrożoną herbatę, jedzą te gigantyczne amerykańskie sałatki, wymawiając sobie prawdopodobnie, że one są zdrowe, bo są sałatkami, oblane toną jakiegoś sosu Tysiąca Wysp albo Cezara, albo czymś takim. Dzieci, które się bawią pojemniczkami do cukru, tymi małymi, takimi plastikowymi, gdzie są włożone saszetki z cukrem. I to jest, ja kocham takie sceny, bo wtedy przez bardzo długi czas sobie mogłam je tylko wyobrażać. Teraz byłam przez 3 tygodnie codziennie świadkiem tych scen i pomyślałam sobie, Boże, jak ja to kocham, jak ja się cieszę, jak mogę w książce coś takiego zobaczyć, obejrzeć, podejrzeć, bo to jest takie odbicie 1:1, ale w literaturze. Ja wtedy wiem, że to jest prawdziwe i ja czuję, że to jest prawdziwe. A jak ona potem włącza jeszcze te wszystkie swoje mądrości, to rzeczywiście, tak jak mówi Ania, o matko i wow. Więc dlatego to lubię i to jest też dobra historia moim zdaniem, taka po prostu fabularna.
No super, dzięki. To już chyba wszyscy, którzy chcieli powiedzieć, jakie jest ich ulubione, to powiedzieli. Nie wiem, czy jeszcze ktoś coś chce dodać. Chyba nie. Okładka chyba pasuje, jak uważacie? Podobała się okładka?
No, piękna jest okładka.
Ale to nie jest Floryda, chyba jest Orange State, nie? No to pasuje.
Super jest. Według mnie moja ulubiona, najładniejsza z pauzowy.
Tak?
Moja
tak.
Też ulubiona, piękna jest.
No to się cieszę, super.
No, no jedna z moich ulubionych.
Ale jest tak. Moim zdaniem zbyt łagodna do jakby coś, do tych dramatów.
Tak, jest taka słodka, prawda? Tak złośliwie słodka.
No jest jak na ten. Nie było o takiej minutki opowiadania.
Możemy oszukać.
Pierwszego, samobójstwo, poronienia, próbne macierzyństwo, nowotwór, chore relacje rodzinne, no po prostu kompletnie coś innego niż by sugerowała okładka, nie? Znaczy oczywiście, jak ktoś dlatego... na pauzę i wie, jakie Anita lubi tematy, no to nie będzie zaskoczony zawartością, nie? Ale okładka taka, no jakby trochę kamufluje tą taką mroczą zawartość.
To było, słyszałam o Elmecie, wydanym w styczniu w tym roku, taka pastelowa okładka, sielankowa, a w środku się naprawdę dzieje. Także tak, no czasem tak bywa. Mnie się podobało właśnie to, że one bardzo są dla mnie soczyste, te opowiadania. I właśnie okładka mi się wydała bardzo soczysta i o to chodziło.
No ja jak sobie ktoś wie, jakie tłumaczę książki, to od razu będzie wiedział, o czym jest w środku, bo ja tłumaczę tylko wiadomo, tylko trudne. Więc wystarczy.
Mnie się skojarzyła ta okładka z Florydą. Myślałam, że niebieska, bo dookoła jest oblana wodą, tamte liście, bo jest dużo roślinności, no i te pomarańcze. Ale ta okładka, tak, bo ten tytuł, nie? Ja już nawet raz pomyliłam, bo to jest mleko i krew, a od razu się narzuca, że mleko miód, nie wiem, czy wam też. I ta okładka też jest taka, że tam by musiał być taki słodki mleko, miód, kraina mlekiem, miodem płynąca i tak dalej. A tam jest ta krew, nie? I to jest takie, zatrzymuje, zmusza, żeby się zastanowić, krew? Czemu?
I żart tytułowy, tak. Żart też jest.
No żart, to pomyślałam, że gorąco jest, nie, na Florydzie, tak sobie pomyślałam, tylko ta krew taka była, o co tam będzie chodzić? No i w pierwszym opowiadaniu się okazało, nie, zaraz na początku.
No kiedyś powieś mleko i krew.
Słucham? Jeszcze przepraszam.
Była kiedyś powieść Mleko i krew takiego włoskiego pisarza. Pamiętam, bo kiedyś recenzowałam Mleko i krew, ale już nie pamiętam, o co chodziło, to chyba jakaś historyczna, ale jakoś było Mleko i krew, właśnie była taka biała niewiasta na okładce, właśnie z jakiejś tam, właśnie coś tam było w kwestii chyba, jakiejś, taka bardzo kobieca powieść. Właśnie, więc mleko, właśnie, mleko i miód mi się mniej kojarzy, bo to jest taki biur chyba o poezji, taki poetycki.
Takie
mleko, krew, czy nie, biała jak mleko i czerwona jak krew, chyba taka była powieść.
Tak, Sala Simuta, ja to wydałam. Dawno no. Młodzieżówka fińska, tak jest. Tytuły nie były zbytnio związane ze środkiem, pamiętam, z zawartością. A tutaj, słuchajcie, w oryginale jest słowo hit, które też możemy właśnie odczytać jako upał, prawda? Bardzo mi się podobał ten żar, który Miłka wymyśliła, bo uważam, że jest lepszy. Ale no, po angielsku mógł być też upał, gorąco. No dobrze, słuchajcie, to co? Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Czy zostaniemy jeszcze chwilę porozmawiać o przyszłym miesiącu, jak zwykle? Dobrze. To kończę nagranie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I co robię? I rozłączam nas.
Dziękujemy. Do widzenia.
Ale pierwsze koty za płoty, co? W końcu opowiadania.